Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku.
No nie da się ukryć, Piotrze, że wakacje mijają zbyt szybko i nasze wakacyjne, serialowe spotkania nieuchronnie, powtarzam, zmierzają ku końcowi. To nie znaczy, że filmotekarium zmierza ku końcowi, no ale trochę się zmieni optyka, trochę się zmienią filmy omawiane, no ale na razie cieszmy się chwilą i porozmawiajmy o kolejnym serialu.
Tak, nasz filmotekaryjny rejs serialowy powolutku, jakby nie było, dobiega końca. Nie ma na to rady. Te ostatnie tygodnie, kiedy omawialiśmy polskie produkcje, były dość traumatyczne, to głównie dzięki duetowi Hajdas-Adamik. No dzisiaj z jednej strony można powiedzieć, że nie będzie lepiej, bo na tapet wzięliśmy serial z gatunku mystery pod tytułem Bring Back Alice i chociaż on brzmi jak produkcja anglojęzyczna, jest serialem polskim. No i cóż, on opowiada o perypetiach bananowej młodzieży z Podlasia, z Trójmiasta. No bo ja tutaj zrobiłem taki pesymistyczny, Marku, wstęp, ale koniec końców to nie jest tak krytycznie źle, jak na przykład z Krakowskimi Potworami. Natomiast jest nadal źle, chociaż z zupełnie innych powodów. Dodajmy, że Bring Back Alice to jest produkcja HBO z tego roku. No i o czym ona opowiada? W zasadzie to ten serial można streścić w jednym zdaniu, co nie?
No czy w jednym to nie wiem, ale tak jak powiedziałeś, ja się spodziewałem gorszej produkcji niż w rezultacie dostałem. Jeszcze dodaj, Piotrze, że tu jest taki zabieg marketingowy, bo przed tym tytułem jest slash i ten slash też robi robotę i to Bring Back Alice, no to powiedzmy jest dodatek do tego slasha, przynajmniej według niektórych. Posługuje się w tym wypadku wiedzą zasłyszaną. Być może rzeczywiście to coś robi, w jakiś sposób wyróżnia. A wracając do samego serialu, on jest moim zdaniem nierówny. To znaczy on sprawia, że człowiek chwilami do tego ekranu się przykleja. Pierwszy odcinek, kiedy główna bohaterka się gdzieś ulatnia po imprezie, a później po roku się znajduje, no muszę powiedzieć, że tak sobie pomyślałem, czego ten Piotr narzeka, no przecież zajebisty serial. No później musiałem trochę zweryfikować różne swoje poglądy, ale nie było to takie radykalne, to znaczy nie, żebym tak o 180 stopni, natomiast im dalej w las, tych odcinków w końcu nie jest tak dużo, bo 6, ale im dalej w las, to musiałem przyznawać rację, że tam jest szereg szans, szereg takich, ja to nazywam haczyków wystawionych w scenariuszu, które nie zostały wykorzystane. Sporo jest w tym serialu kalek takich, że bohater jak jest taki, to musi koniecznie zrobić to albo to. Takiej sztampy po prostu, takiej serialowej sztampy, a mimo wszystko ten serial się broni. No może nie broni się cała historia, bo jej rozwiązanie, którego oczywiście nie zdradzimy, no wydaje mi się nieco naiwne, aczkolwiek jest podane na tyle blisko końca, że człowiek nie ma szansy powiedzieć sobie, nie no dalej kuźwa już tego nie oglądam. I już, i po prostu. Także ja jestem pełen zmiennych uczuć odnośnie tego serialu, czego pewno dam w dalszej części rozmowy wyraz.
Tak, no ale wiesz, jak się tydzień temu konsumowało Krakowskie Potwory, to wszystko, co się obejrzy później, będzie tylko lepsze. Ja może dodam, że główną bohaterką Bring Back Alice jest Alicja Stec, influencerka posiadająca jakieś tam własne kanały w tych sieciach społecznościowych. Osoba bardzo, bardzo popularna na Podlasiu, w Trójmieście, przepraszam, która ginie podczas popijawy z grupą kolegów. Oni są wszyscy bardzo w ogóle zgraną paczką, są w sumie taką super, są bardzo bogaci i wszyscy się zrozumieją, wszyscy sobie przybijają piątki i się wzajemnie wspierają. Strasznie to banalne. W każdym bądź razie no, przeżywają to zaginięcie Alicji, ale ona się pewnego dnia znajduje i oni się wcale nie cieszą, co nie, Marku?
No właśnie, to jest pewien problem, bo właśnie patrzymy i oczom nie wierzymy. Niby się znajduje, niby oni, właśnie, ta młodzież jest bardzo powierzchowna. Takie odnoszę wrażenie, bo oni się wszyscy kochają, tam padają wielkie słowa, jak oni się, bez was nie ma mnie, mówi główna bohaterka, zanim jeszcze zdąży zaginąć. I takie pierdoły, za przeproszeniem, wygłaszane ze śmiertelną powagą, one tam często padają, wszyscy się kochają, wszyscy się szanują, w ogóle jest zajebiście. Jak się to zdrapie, to okazuje się, że niekoniecznie oni się tak wszyscy ze sobą miziają, lubią i tak dalej. Co więcej, bardzo szybko okazuje się, że za tym, no nie tyle, no tak, za zniknięciem, ale u początków tego zniknięcia leży jakaś poważna tajemnica. I to był pierwszy moment, w którym ja się zacząłem drapać w głowę, bo bohaterka nic nie pamięta, ta, która zaginęła, teoretycznie nic nie pamięta, jest tam jakaś tajemnica, trochę to przez bardzo daleką analogię przypomina powieść Agaty Christie, gdzie w pociągu w Orient Expressie tam dzieje się to, co się dzieje, więc tutaj też mamy takiego trochę zbiorowego bohatera i no tak, jest w sumie fajnie. Jest tam kilka takich myków, które bym nazwał, no, człowiek się uśmiecha, jak to widzi, ale ja nie wiem, jakoś tak, ten film, podkreślałem, był bardzo nierówny, to znaczy były takie momenty, że nie chciałem się oderwać od telewizora, od ekranu, ale były takie momenty, że ziew prawie wyrywał mi żuchwę, no więc tak. No, nie spodziewaj się, Piotrze, że ja w tej chwili, kiedy jeszcze nie wszystko powiedziałem, dam jasną odpowiedź odnośnie kondycji tego filmu.
Tak, ja może dodam, że aby sobie nikt nie pomyślał, że to jest jakieś trójmiejskie Beverly Hills, no to tam jeszcze jest też pokazany, Marku, świat normalnych, biednych Polaków, ale znowu to Trójmiasto jawi się jako Gotham City. Tam się różne rzeczy dzieją. No i tak, dla mnie osobiście to ten serial od któregoś odcinka przestaje być już bardzo mystery. To znaczy możemy domyśleć się, co się tam przynajmniej poniekąd stało z tą Alicją, gdzie ona przebywała. Koniec końców ten finał jest nudny i dość mało wiarygodny i tak naprawdę...
Oj tak, mało wiarygodny. To powiedziałeś to, co ja tak delikatnie starałem się, a jakoś tak, żeby nie wybrzmiało zbyt boleśnie.
I koniec końców te wszystkie bóle, które oni przeżywali, że ona sobie tam coś przypomni i nie będzie ich lubić, to w zasadzie było bezzasadne, no, jakby nie było.
Nie, no ona ich w końcu nie lubi, ona już, zanim się ten finał rozgrywa, to ona im robi odpowiednie kuku, no przecież ona ich traktuje, jeszcze chyba nie do końca wie dlaczego, ale sporo się domyśla, w związku z tym no, tam się rozgrywają sceny takie, no, bolesne. Okazuje się, że ta młodzież się jednak nie kocha. Ale wiesz, co mnie najbardziej w tym wszystkim śmieszyło, zgłupiało? Bo to mamy taką młodzież, jak powiedziałeś, bananową, która w ogóle picie, ćpanie i ciupcianie to w ogóle jest codzienność, jak to w liceum, no wiadomo. Natomiast jednocześnie ta młodzież chodzi w mundurkach, w krawacikach, w garniturkach, w spódniczkach i to jest tak dziwne, no nie mówię, że niemożliwe, ale mimo wszystko bawiło mnie nieźle.
To tam Roman Giertych, to powiem ci, jak nas słucha, to się nie cieszy z tego powodu, że wyśmiewasz tu mundurki i mówisz, że one się kojarzą ze sprośnościami. Jak przyjedzie do Polski, to zrobi nam tutaj, ale tak już zupełnie na poważnie. To powiem tak, po krakowskich potworach, po 1983, to Bring Back Alice oglądało się lepiej, ale też i powiem to bez bicia, dla takich lekkich ciarek żenady. Bo ten film był momentami bardzo zły i po prostu za każdym razem, kiedy te ciarki przechodziły po plecach i się serial kończył, to chcieliśmy włączyć kolejny odcinek, żeby zobaczyć, jak jeszcze daleko się oni posuną w tym wszystkim. Jest kilka bardzo dużych minusów w tym serialu, bo głównym plusem to jest wykonanie. Jest profesjonalne i chociaż niektórzy mówią, że te dialogi, na przykład, nie wiem, czy się Marku zgodzi, są bardzo sztywne i takie nienaturalne są dużo lepsze niż w tych polskich produkcjach, powiedzmy, no bo misterie to jest taki gatunek trochę zbliżony do horroru, że te dialogi są złe i w ogóle, no, i tak dalej.
Takiego bardziej kryminału czarnego mimo wszystko.
Natomiast na tle innych filmów z tego gatunku thrillerowato-horrorowego nie jest tak z tym źle.
Nie wiem, Piotrze, wejdę ci w słowo tradycyjnie i niegrzecznie, ale wiesz co, te dialogi są napakowane taką ilością wulgaryzmów, nie żeby im przeszkadzały, sam sobie lubię od czasu do czasu pokląć, szczególnie jak ktoś mnie sprowokuje, ale tam liczba K, H i wszystkich innych D, co tam będę państwu wymyślał, znacie państwo te litery znakomicie, to jest w takim natężeniu i w dodatku jeszcze, proszę państwa, bo to już nie jest brzydkie słowo, oni się bez przerwy ruchają i mówią o tym otwartym tekstem. I w związku mają takie cyniczne podejście do tego wszystkiego, że no, miłość to miłość, ruchanie to ruchanie. I wiecie państwo, nie żeby mi to przeszkadzało, to nawet oddaje pewną kulturę, pewną świadomość, pewne spojrzenie na świat młodzieży, przynajmniej według scenarzystów tego filmu. Nie to mnie porusza, tylko w zestawieniu, Piotrze, powiedziałeś o dialogach, w zestawieniu z dialogami, które, no właśnie, one są nierówne, one są raz lepsze, raz gorsze. Nie wiem, czy to pisało kilku scenarzystów, czy po prostu w zależności od dnia raz miał scenarzysta lepszą formę, raz gorszą, ale one są bardzo nierówne. Są czasami dialogi, których chce się słuchać, a są czasami takie, jakby ktoś, nie wiem, czymś styropianem po szkle jechał, to mniej więcej taka radość z tych dialogów jest. I to jest kolejny element tego filmu, który no, wymagałby, ja nie wiem, czy analizy, wymagałby po prostu skonfrontowania. Ja bym chętnie sobie porozmawiał, no ale nie, ja jestem za małym robaczkiem, żeby z tak wielkimi twórcami rozmawiać, ale chętnie bym z nimi kilka słów wymienił na temat pewnych motywacji, na temat pewnych rozwiązań scenariuszowych, na temat pewnych rozwiązań takich formalnych, które się w tym serialu pojawiają. One mnie chwilami dziwią, ale powiem teraz jeszcze, na końcu trzeba dowalić coś ważnego. Ten film tradycyjnie, jak to w polskich filmach, jest tragicznie źle udźwiękowiony. Znaczy jest tak, że muzyka wali tak, że po prostu mury się trzęsą, a potem ktoś szemrze w dialogu, ale on nie żeby szeptał, on mówi normalnie, tylko go nie słychać w ogóle. W momencie, kiedy oglądacie państwo ten serial w domu, a nie na słuchawkach, tylko normalnie z głośników, no to nikt w tym domu nie zaśnie, bo jak będziecie słuchać dialogów, na takie, że słyszycie je, to będzie wszystko w porządku, a później jak ryknie muzyka, to wszyscy w domu, nawet dwa piętra niżej, obudzą się po prostu, nie ma siły.
Tak, ale jest jeszcze jeden mankament i w sumie sam trzy, ale powiem o pierwszym, taka amerykanizacja, ale nie sądzę, że to jest akurat wina twórców, tylko to jest wina tych, którzy ten serial zlecili. Otóż Bring Back Alice nie ukazuje polskiej rzeczywistości. To jest rzeczywistość elitarna, podrasowana. Szkoła z mundurkami, jak mówiłeś, dla wybrańców, cheerleaderki, drużyna koszykarska. To wygląda momentami naprawdę badziewnie. Wszystko wygląda tak, jak powiedziałem, jakby zostało trochę podkręcone w ramach naszej rzeczywistości. Jeżeli dodamy do tego to otoczenie i dialogi, otrzymujemy bardzo mdły film. Mdły z takiego powodu, że wiesz, no, my oczekujemy czegoś, co nam będzie opowiadało o naszej rzeczywistości. Natomiast ja podejrzewam, że było tak, że trzeba było stworzyć średniak taki europejski, który będzie się też oglądał w innych krajach, taki tasiemiec, gdzie ten Gdańsk może zostać zamieniony z każdym innym miastem północnej Europy, żeby się widz mógł wczuć bardziej. Jakbyśmy dodali tam jakieś typowo polskie wątki, to oni by się zgubili, powiedzieli, a nie, nie będziemy tam oglądać ich po raz kolejny, tam koniec, koniec. Natomiast tu mamy taką historię, jakby to powiedzieć, taka historia unisex, uniwersalna, którą można dopasować do każdego kraju z bananową młodzieżą. To bardzo mnie osobiście razi i jest przyczyną tych ciarek żenady. Wiesz, to nie jest seria dla biedaków, tak? Natomiast wśród głównych bohaterów mamy też syna lokalnego miliardera i córkę tego...
Ale mamy też biedaka, no dresa łysego.
Do niego chcę przejść. Mamy gangusa, mamy dealera. Koniec końców to wszystko jest tak sztuczne, że do pewnego stopnia paradoksalnie budzi ciekawość i jesteśmy ciekawi, jakiego fikołka dokonają scenarzyści i czy uda im się przejść jeszcze piętro niżej i dosięgnąć poziomu na przykład filmu Apokawiksa, który jest troszeczkę ramowo spokrewniony z Bring Back Alice, gdzie już sięgnięto totalnego dna i totalnego upodlenia. Upodlenia, które ma twarz Cezarego Pazury. Potem jest taki aktor, który dostał w Ciry ostatnio na MMA, nie wiem jak on się nazywa, Sebastian. I to jest tak głupie, że po prostu straszne. Natomiast Bring Back Alice nie sięga na szczęście tego poziomu i jakoś zostajemy z tymi ciarkami żona. Dalej jest też, wiesz, druga kwestia, która razi, bo tam w tym serialu widzimy najstarszych nastolatków w Polsce. Oni chodzą do szkoły średniej, ale widać, że oni są starsi, to dużo. I tak trochę nie pasują do odgrywanych przez siebie postaci. Są po prostu za starzy. Ja wiem, że dzisiaj młodzież ogólnie wygląda trochę doroślej niż kiedyś, niż za PRL-u, bo nie wiem, Marku, w moich czasach to no, ludzie wyglądali na swój wiek. Dzisiaj to takie dryblasy, wszystko dzieci w przedszkolach już wąsy mają. Nie no, to żart jest oczywiście, ale coś w tym jest, sam powiedz. Wyglądają te dzieci doroślej, ale nie wyglądają aż tak staro.
No tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem też świadczy o pewnej sztampie, aczkolwiek komuś by się mogło wydawać, że niekoniecznie. Otóż, jak sobie porównam, no ja wiem, stworzoną w scenariuszu inteligencję tego dresa dealera i tego w ogóle takiego złego i... no niepostępowego, takiego chłopka roztropka i tego jednego czy drugiego faceta z tej elitarnej szkoły, no to ja bardzo przepraszam. Ja wiem, że takie czasy mamy, ale to ci z tej szkoły elitarnej to są debile po prostu na tle tego gościa, który może i jest dealerem, może nie lubi pał i może tam różne rzeczy złe robi w życiu, ale w gruncie rzeczy jest wrażliwy. Jest człowiekiem, który myśli z jednej strony analitycznie, z drugiej strony no pewne rzeczy ogarnia. To znowu jest taki paradoks w tym filmie i ja nie wiem, jak do tego podejść tak naprawdę. Ja nie wiem, czy to jest zamierzone, że tak miało być, że człowiek z ludu, proszę... niby zły, a jednak dobry, a ci tu zepsuci, zdegenerowani młodzieńcy i dziewczyny, oni tylko o ruchaniu myślą. No to, tak to zacząłem odbierać, co też jest pewną sztampą i pewnym takim podejściem do tego, że my wiemy, co jest dobre, co jest złe i my to państwu powiemy w tym serialu.
To ja przejdę do tej mojej trzeciej rzeczy, trzeciego minusa. Otóż oprócz tego, że ten serial jest nierówny na takim poziomie, nie wiem, scenariuszowym, to tam jest też bardzo nierówne aktorstwo. Główna bohaterka, możecie mnie zjechać, ale powiem to wprost, dostała chyba rolę za nazwisko, bo
takiego
popisu drewnianego aktorstwa, jak tam jest, no to nie ma. Ja już któryś raz mówię, ja oglądałem wiele filmów, seriali i spektakli z Janem Englertem, on za każdym razem grał siebie. Siebie, tak. Nigdy nie był kimś innym, zawsze był Janem Englertem. Czy to na przykład w domu, w domie, czy w Kolumbach. Zawsze to była ta sama postać. I jego córka ma to samo. gra bez względu na okoliczności, zawsze samą siebie, tak? My możemy sobie wyobrazić, że tam nawet jakby meteoryt spadł, to ona się zachowa tak jak zawsze.
No i to ona właśnie, Piotrze, znowu przerwę niegrzecznie, to ona właśnie mówi, bez was nie ma mnie! I to tak, ja tak pięknie tego państwu nie powiem, ale to naprawdę dla tej pierwszej, jednej z pierwszych scen warto to obejrzeć. To jest tak sztuczne, tak... Nie, to nie jest drewniane, to jest po prostu, ja nie wiem, z czego to jest, ale to żadna szlachetna substancja na pewno nie jest.
Tak,
to...
nie ma mnie bez jej i tak dalej, wszystkie ładne słówka, a poczekaj, niech ci któryś z nich 500 zł na przykład nie odda, jak będziesz śpiewała potem Elis.
No, to tak. Ci urżniemy łeb po prostu, albo cię utopimy, no.
Tak, w każdym bądź razie mamy tam z drugiej strony dość ogólnie ciekawe postaci. I na pierwszy plan wybija się ten Gangus grany przez pana Sebastiana Adele. I to tak naprawdę on ratuje ten serial na tle pozostałej tej mdłej, bananowej młodzieży. Chociaż mówię tu o postaciach, nie mówię o aktorach, bo nie ze wszystkimi jest tak źle. I tak naprawdę, co zauważyłem, to prawdziwy popis żenady dostajemy od aktorów doświadczonych i starszych, nie od tych młodych. Konkretnie od Marietty Żukowskiej, która gra mamę Alice i ona tam przechodzi samą siebie. Po prostu przechodzi samą siebie. To czegoś tak okropnego. Nie widziałem dawno, naprawdę. To jest jedna z najgorszych kreacji w polskiej kinematografii w ogóle. Nie wiem, jak to w ogóle przeszło. Nie ma.
Mylisz, bo o jej powiedzieli, że ma zagrać pretensjonalną idiotkę i ona gra pretensjonalną idiotkę. Nie wiem, ile wkłada w to talentu, ile naturalnych predyspozycji, ale jest stuprocentową pretensjonalną idiotką w każdym calu, od robienia, nie wiem, budyniu czy kisielku, już nie pamiętam, po jakieś takie sprawy ocenne, jakieś takie relacje z mężem, z córką, to jest tak, no to pretensjonalna idiotka, no co sobie...
Kto w to uwierzy? No przecież to nie można całe życie być takim przewrażliwionym i dobrym. No przecież jak się ktoś pyta, czy chcesz kisiel, to nie zawsze, no chcesz kisiel, może córeczko, tylko będziesz jeść, albo coś w tym stylu. No to jest okropne, no.
Albo powiem wam, że jeszcze ten kisiel. A nie, a tu jest, a może byś zjadła a może zrobić ci kakałko, a nie to, mamusiu, zrób mi kakałko. No kuźwa, proszę państwa, no to jest, ja rozumiem, że trzeba jakoś stopniować napięcie, ja rozumiem, że trzeba grać na różnych instrumentach, na różnych fortepianach czasami, żeby to stanowiło jakąś całość, no ale tu Piotr ma rację, no popis żenady jest...
Tak,
przewspaniały, no genialny popis żenady.
To nawet nie jest poziom telenoweli i oper mydlanych. To jest dużo, dużo niżej. To jest zupełna amatorszczyzna, jakiś teatrzyk z Domu Kultury, tak naprawdę. Mamy też postać pani psycholog i to jest jeszcze gorszy przypadek. Bo w ogóle muszę powiedzieć ci tak, że ja początkowo myślałem, że ta aktorka, bo jej nie znałem, że ta aktorka jest, pochodzi z innego kraju i że tam jej po prostu podłożyli głos. No i dlatego tak to wygląda. Potem myślałem, że no nie wiem, może jest chora i no i tak to wyszło. Natomiast nie, okazuje się, że nie. Pani, bodajże Sandra, nie pamiętam teraz nazwiska, po prostu taka jest, ma taką manierę i kiedy się ją oglądało w roli tej psycholożki, no to powiem ci, że ciężko było. To jak ja bym poszedł do takiej pani psycholog, to ja bym powiedział, ja bym od razu pojechał do Choroszczy na przykład. To było nie do zniesienia. Nie wiem, ja potem sobie z ciekawości poszukałem, czy ta pani jest aktorką. Tak, jest zawodową aktorką i gra zawsze ponoć tak samo. I nie jestem pierwszym, który zauważa tą dziwaczną manierę w jej grze.
Ale ja powiem coś jeszcze. Jeszcze mam dwie osoby, o których pragnę powiedzieć. Pierwsza z nich to pani policjantka, pani blond policjantka, No to była taka aktorka, która była, no jak to się mówi, naturszczykiem. Nie wiem, czy państwo sięgają tak daleko pamięcią, ale był taki serial w Labiryncie i ona tam wtedy była małą dziewczynką, no nie, małą dziewczynką, nie, nastolatką i to taką w pretensjach. I tam to jeszcze nieźle jej wychodziło, ale to tak jest, że nastolatki i dzieci mają naturalny dar występowania przed kamerą. Ale ten dar się kończy. No i niestety pani policjantka no, od czasów Labiryntu troszkę nam się zestarzała. Nie żebym tam był jakimś człowiekiem, który ma pretensje do tego, że się ludzie starzeją, sam się starzeje. Natomiast to aktorowanie w prawdziwym świecie, w prawdziwym filmie wychodzi średnio. I tu nie mam jakichś specjalnych zarzutów. No, pani jest po prostu taka sobie. Ale jest druga postać, ja nie mogę o niej powiedzieć za dużo, bo ona się pojawia pod koniec filmu. Też stary aktor, jak państwo zobaczycie twarz, to natychmiast się państwu skojarzy. Słabe to jest po prostu, no po prostu to on gra pewną postać, która jest kluczowa jakby dla tej zagadki, która w filmie się pojawia. Dlatego tak muszę mówić oszczędnie, ale no to jest słabe, no to jego postać jest chyba jeszcze bardziej żenująca. Ja już pominę fakt, jak scenarzyści skonstruowali tę postać, kim on jest, że jest lekko opętany religijnie, no bo wiadomo, jak jakiś zbok i jakiś człowiek, który ma jakieś zaburzenia, to musi być opętany religijnie. No taki mamy teraz czas, że tak to się odbywa. No i coś takiego zostaje nam zaserwowane i to też mi się nie podobało. Wiecie państwo, ja mam takie wrażenie, że my tu z Piotrem od dobrych kilkunastu przynajmniej minut strasznie narzekamy, ale zauważcie państwo, że zarówno Piotr, jak i ja nie mówimy, że to jest serial totalnie do wyrzucenia, wręcz przeciwnie, to się da oglądać. My tylko wyciągamy, bo to jest zawsze najbardziej smakowite, wyciągamy te najgorsze knoty. Proszę państwa, ja tylko powiem tak ryzykownie, ale najwyżej Piotr mnie zgromi i powie coś innego. Na tle dwóch ostatnich filmotekariów, w których omawialiśmy polskie seriale, to jest serial wybitny, absolutnie wybitny.
Tak, to się da oglądać przede wszystkim. To trzeba co powiedzieć, że to nie boli. To nie jest obraza dla umysłu, tak jak kosmiczne potwory, chciałem powiedzieć, jak krakowskie potwory, jak te inne dzieła pani Hajdas i Adamik. Ogólnie to, powiem wam tak, no to wszystko zostało jakoś posklejane, ale miejmy świadomość tego, że ten serial został wyprodukowany nie tylko dla Polski, on też został wyprodukowany dla widzów zagranicznych, może nawet z nadzieją, że stanie się jakimś tam hitem. Mamy tam dużo jakichś takich paradoksalnych, dla nas może absurdalnych wątków. Mnie najbardziej rozbawiła taka sytuacja, kiedy oni sobie tam na tej sali gimnastycznej grają w kosza i ktoś mówi, o ten, kto z was wygra teraz w kosza, to będzie miał lepszy start na Harvard University czy coś. Drodzy państwo, żaden z tych chłopaków nie jest czarnoskórym dryblasem z ligi NBA i to wszystko jest naprawdę takie śmieszne momentami. Ale koniec końców mówię, ogląda się to i ogląda się i dociera się do tego ostatniego odcinka i to jest sukces jednak twórców tego serialu. To była taka guilty pleasure, jak to się mówi, czyli oglądało się niby z niesmakiem, ale jednak się oglądało z zaciekawieniem, co jeszcze tam autorzy spartolą, nie doszli do totalnego dna. No i cóż, ja nie wiem, czy gratulacje. No, co więcej można powiedzieć? Gratulacje może nie, no. Polscy twórcy seriali będą się musieli jeszcze pewnych rzeczy nauczyć, ale jednak to wciąga.
Ja sobie śledziłem komentarze z odcinka na odcinek. To zostaje gdzieś w internecie i ludzie jeszcze nie znali kolejnych odsłon serialu i pisali na bieżąco. I właściwie przez cały czas, być może to jest ten mechanizm, który opisałeś wcześniej, Piotrze, że szukali ludzie tego, co oni tam jeszcze spartolą, ale bardzo wiele komentarzy było, no, serial się rozkręca. Ja tylko wspomnę, że to było gdzieś w okolicach trzeciego odcinka, no, czyli w połowie, serial się rozkręca. Później, czwarty, piąty odcinek, to była mowa o tym, no, ale poszło, ale no, szybko, żeby ten szósty odcinek wreszcie, żeby końcówkę zobaczyć. Czyli jednak, ja skracam to Państwu, ale ja sobie wyciągnąłem oczywiście z tego wnioski. Ludzie oglądający ten serial, nie cięgiem, tak jak ja to zrobiłem, czyli pyk i obejrzałem wszystko, tylko tak z tygodnia na tydzień, jak się to tam pojawiało na platformie, to czy tam, no nie wiem, jak, akurat nie śledziłem na bieżąco, to oni ekscytowali się tym obrazem, czyli rzeczywiście ich wyobraźnia została tak podkręcona, w taki sposób tam pewne akcenty zostały położone, że no, że proszę Państwa, czekano na kolejne i nie mam wrażenia, Piotrze, że tylko szukano tego, co tam spartolono, ale rzeczywiście historia wciągała.
I... Tak, chociaż zostało to z... Tak?
Nie, okej.
Zostało to trochę zmarnotrawione, to znaczy to powinno być bardziej tajemnicze wszystko, a tam nacisk został położony na to, jak ona się będzie mścić na tych kolegach, tak, którzy ją zdradzili trochę.
Tak, no na relacjach, na relacjach pomiędzy tymi nastolatkami.
Tak, w pewnym momencie to już przestaje bawić, no ale jak mówię, jeżeli ktoś chce, to może, w przeciwieństwie do krakowskich potworów, gdzie jeżeli ktoś chce, to nie powinien. A Marku, co za tydzień w ogóle? Bo zbliżamy się do końca, zostały nam jeszcze chyba tylko dwa odcinki.
No tak, za tydzień powiemy Państwu o serialu, który się rozpoczął, a więc będziemy niejako w takiej sytuacji jak każdy z Państwa, czyli zaczynamy oglądać serial. I no cóż, proszę Państwa, podzielimy się pierwszymi spostrzeżeniami. Tak. Czy one będą trafne, czy nie będą trafne, no to czas pokaże. Ale no myślę, że to będzie ciekawy eksperyment, no ale nie tylko to będzie za tydzień.
Tak, a co będzie, to jeszcze zobaczycie. Natomiast ten ostatni odcinek serialowego Filmotekarium to będzie już taki łącznik, taki przeskok do tej części filmowej. Bo robimy miękkie przejście, miękkie lądowanie i będziemy starali się teraz opowiedzieć wam o nowościach, które się pojawiły, co warto, co nie warto, no i jakie są teraz tendencje. A pewnie tych filmów troszeczkę sypnie, no bo to jak co roku idzie Halloween, a na Halloween zawsze tych horrorów jest więcej, no bo do tej pory jakoś tak posucha raczej. No ale to będziemy mówić już wam w roku akademickim.
No tak, proszę Państwa. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze odsłuchanie. No, mieliśmy wiadomości nieco lepsze niż przez ostatnie dwa tygodnie. Tak jak Piotr to powiedział, ja tego lepiej nie powiem. Jeżeli ktoś chce obejrzeć ten serial, to nie musi się martwić tym, że zmarnuje 6 godzin blisko. Nie, to się da obejrzeć i ta historia wcześniej czy później wciągnie, przywiąże do siebie i rzeczywiście wypluje nas w szóstym odcinku. Nie będziemy mieli poczucia zmarnowanego czasu, ale też poczucia obcowania z arcydziełem też Państwo się nie spodziewajcie. Niemniej to jest serial taki średniacki. Taki...
Tak, jeszcze ja tylko dodam, że z dwóch seriali, które się dzieją w Gdańsku, może jest ich więcej, to jednak Na kłopoty Bednarski był lepszy.
Rozbawiło mnie to rzeczywiście. Lubiłem ten serial, ale to były lata 80., czyli to właściwie prehistoria tak naprawdę, Piotrze. Pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze Filmotekarium. No i do usłyszenia za tydzień.
Pozdrawiam.